każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Dzisiaj w gronie radnych Rady Miasta. Są z nami Marta Bejna-Bejnerowicz, szefowa klubu Kocham Gorzów.
Dzień dobry, weekendowo.
I panowie z prezydium, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Szerokim echem odbił się wczorajszy wywiad tutaj u nas w rozgłośni z dyrektorem Filharmonii Mariuszem Wróblem. Naciski ze strony władz miasta i miejskiej radnej są jedną z przyczyn odejścia, mojego odejścia, powiedział wczoraj pan dyrektor, tłumacząc właśnie powody swojej decyzji. Mówił też o tym, że relacje z prezydentem nie są najlepsze. Mówił wiele rzeczy. Ja mógłbym teraz to cytować, ale postanowiłem tak, że te najważniejsze wczorajsze kwestie, które zostały wypowiedziane i przez pana dyrektora, i przez później prezydenta, który się odniósł, a także radną miejską, o której tutaj jest mowa o pani Grażynie Wojciechowskiej, państwu teraz odtworzę, państwu przed radioodbiornikami, tutaj państwu w studio, proszę posłuchać, żeby mieć pełen jakby obraz całej sprawy.
Przybywając tutaj do Gorzowa, po konkursie zawarłem umowę na budowę instytucji wysokojakościowej, artystycznej, służącej jak najszerszej publiczności. Natomiast od jakiegoś czasu wywierany jest na mnie nacisk, abym odstąpił od tej umowy i firmował coś, co można byłoby nazwać, nie wiem, pralnią, za pośrednictwem której można dystrybuować publiczne środki. Są sprawy takie, które powodują, że człowiek nie może utracić szacunku do samego siebie.
Jedną z takich spraw, jak mówił Mariusz Wróbel, są relacje dyrektora Filharmonii z jedną z miejskich radnych i jednocześnie szefową fundacji, która Filharmonii chciała zorganizować wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu dzieci.
Poinformowałem pana prezydenta, że w instytucji może dojść do tragedii, ponieważ i mogą ucierpieć dzieci, ponieważ radna, która jest szefową fundacji Cicha Woda, realizując swoje imprezy, najprawdopodobniej dystrybuuje przeterminowaną żywność, słodycze, napoje wśród dzieci. Ja magazyn takiej żywności odkryłem na początku mojej pracy w Filharmonii. Nakazałem natychmiast to usunąć, ale dwa miesiące później, kiedy odbywała się impreza Nomen Omen Bezpieczne Wakacje, ta sama żywność wróciła z powrotem. Tym razem już na wszystkich opakowaniach były starannie wyczyszczone daty ważności tychże produktów. I nie chodzi nawet o ważność tych produktów, bo rzeczywiście słodycze, nawet przeterminowane, niekoniecznie muszą być niebezpieczne dla dzieci, ale ponieważ one są przechowywane, przynajmniej wcześniej w Filharmonii, były w warunkach do tego nieprzeznaczonych, poza wszelką kontrolą sanepidu czegokolwiek. Ta żywność mogła zostać, no nie wiem, zarobaczona, zagrzybiona, mogła stanowić poważne zagrożenie dla dzieci, które potem były nią częstowane.
Mariusz Wróbel twierdzi, że poinformował prezydenta o sytuacji, ale jak mówi odchodzący dyrektor Filharmonii, Jacek Wójcicki stanął po stronie radnej.
Więc wszystko to, czego państwo doświadczyliście w ostatnim okresie, związanego z bezprawną zmianą statutu, wszystko to, co nawet z tymi niefortunnymi dniami Gorzowa miało miejsce, te całe naciski, te dyskusje, I fałszywe opinie, jakie pojawiały się z ust najwyższych władz miasta, miały właśnie na celu to, ażeby zmusić mnie do tego, żeby Filharmonia była właśnie czymś w rodzaju instytucji, gdzie pani z Fundacji Siwa Woda może realizować swoje interesy.
Prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki, powiedział natomiast Radiu Gorzów, że jest zdumiony słowami dyrektora Filharmonii. Pytany o zarzuty pod swoim adresem, odpowiada.
Jego słowa godzą oczywiście w dobre imię miasta, dlatego też na pewno nie pozostawimy tego bez reakcji. Musimy się zastanowić, jak do tego podejść. No i jest nam po prostu bardzo przykro, że pan dyrektor takich słów używa, a są one bardzo, to są poważne zarzuty, więc na pewno z tego tytułu będziemy starali się dochodzić dochodzić prawdy. Przyjrzymy się dokładnie tym słowom, przeanalizujemy i wyciągniemy też jakieś konsekwencje. My szanujemy decyzję, tylko jak się odchodzi, to warto odejść z klasą. To takie przykre, bo też godzi w instytucje kultury. Nie, no absolutnie nie ma takiej mowy, żeby tu mówić o jakimkolwiek, nie wiem, praniu pieniędzy. Nie wiem, skąd pan dyrektor ma takie przypuszczenia, czy jakieś... Skąd w ogóle? Przecież to on zarządzał tą jednostką, to chyba, że właśnie, no nie wiem, może musimy sprawdzić, bo może on ma jakieś swoje za uszami.
Do słów dyrektora Filharmonii odniosła się również radna Grażyna Wojciechowska.
Ze smutkiem i z bólem odebrałam dzisiejsze wypowiedzi Mariusza Wróbla dotyczące działalności społecznej wielu mieszkańców naszego miasta, w które również ja jestem zaangażowana. Ten ból dotyczy tego, że te krzywdzące i nieprawdziwe wypowiedzi dotknęły wielu mieszkańców naszego miasta zaangażowanych w działalność społeczną, w pomoc dzieciom, w opiekę nad nimi. W obronie godności tych wszystkich społeczników i w obronie własnej godności informuję, że te nieprawdy i insynuacje nie mogą być przemilczane. W tej sprawie skonsultuję się ze wszystkimi osobami, które czują się pokrzywdzone insynuacjami Mariusza Wróbla.
No i to tyle, tak w telegraficznym skrócie, żebyście Państwo mieli no pełen obraz, szczególnie przed radioodbiornikami, bo zakładam, że nie wszyscy temat znają. Szanowni Państwo, słowo przeciwko słowu, nawet poważne zarzuty tutaj padły, które nadają się do prokuratury. No fakt jest taki na dzień dzisiejszy, że no dyrektora Filharmonia nie ma, a sprawa jest dotycząca no już niemal byłego dyrektora. Jak Państwo odnosicie się do tego, co usłyszeliście, do całej tej sprawy, do słów wypowiedzianych przez pana dyrektora? Jerzy Soborowski, proszę bardzo.
Dobrze, że w tej sprawie wypowiedziały się wszystkie strony, bo mamy wypowiedź i pana dyrektora, i pana prezydenta, i pani radnej. I tak jak pan redaktor powiedział, to jest słowo przeciwko słowu. I jeżeli chodzi o wypowiedź pana dyrektora Wróbla, no to uważam, że jeżeli ma jakieś dowody na to, że rzeczywiście takie rzeczy, o których mówi, się działy, to powinien wcześniej zareagować i wcześniej sprawę wyjaśniać, wręcz podać sprawę do prokuratury, bo jeżeli to rzeczywiście była prawda i ma dowody, to powinien wcześniej reagować.
A jest podstawa, bo artykuł 306 kodeksu karnego mówi, kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Dlatego mówię właśnie o tych dowodach. Jeżeli są ewidentne dowody, no to nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Prezydent Wójcicki z kolei, jak się wypowiedział, no to jest zdumiony tym, co mówił pan dyrektor. Myślę, że no, wypowiedź prezydenta jest taka, że sprawę również będzie dalej badał, nie zostawi tego w sposób normalny, tylko chce wyciągnąć jakieś konsekwencje. I tak samo wypowiedź koleżanki radnej Wojciechowskiej jest też taka, że też sprawy nie popuści, czyli wszystkie strony spotkają się w sądzie. No i z tego, co widzę, no to rzeczywiście jest niezłe zamieszanie. Myślę, że słowa pana dyrektora Wróbla są bardzo emocjonalne i wynikają chyba z tego, że rzeczywiście z żalem opuszcza Filharmonię Gorzowską, która no nie ma jakoś szczęścia do dyrektorów, bo to już jest piąty dyrektor i każdy dyrektor jakiś tam odchodził, mając jakieś kłopoty komunikacyjne, powiem delikatnie. I myślę, że trzeba się na tym głębiej zastanowić, jak to wszystko zrobić tak, żeby po prostu ta instytucja funkcjonowała dla nas, dla gorzowian, żeby nie było podobnych spraw. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, bo tutaj pan dyrektor tutaj mówi, że radni czy ingerowali też w statut, jeżeli chodzi o działalność Filharmonii, to radni mają prawo zmieniać statuty, prezydent ma prawo, bo jest to jest jednostka podległa prezydentowi i tutaj prezydent musi czuwać nad tym, żeby ta jednostka dobrze funkcjonowała i myślę, że takim zarzewiem było to, że pan prezydent chciał powołać radę programową i powołał. I to się panu dyrektorowi bardzo nie podobało, bo rzeczywiście uważam, że mimo, że jednostka kultury powinna mieć bardzo dużą autonomię w swojej działalności, bo kultura to jest kultura i tutaj trudno dywagować, rozmawiać, jaki zakres ma tej autonomii, ale powinna mieć dużo właśnie swobodnej działalności, ale mimo wszystko uważam, że jednak ta współpraca z prezydentem, z radnymi powinna się układać i wydaje mi się, że nie chcę przewidywać, jak to się wszystko skończy, no ale jest to są przykre informacje dla nas, dla radnych, dla gorzowian. No zobaczymy, co to będzie dalej. Tutaj koleżanka rwie się już do odpowiedzi.
Dodam, że wystosowaliśmy także zaproszenie do klubu prezydenckiego, do klubu Gorzów Plus. No nikt nas dzisiaj nie zaszczyci swoją obecnością, a klub najliczniejszy w Radzie Miasta. No. Tak stąd ta obecność dzisiaj państwa w trzyosobowym składzie. Marta Bejnar, Bejnarowicz, klub Kocham Gorzów.
Jednym słowem, odnosząc się do wypowiedzi kolegi Jurka, ustawa o prowadzeniu instytucji kultury mówi o tym, jaka jest autonomia i ta autonomia jest stuprocentowa. Nie ma możliwości, żeby prezydent ani jakakolwiek inna
ale
władza...
Ale właścicielem jest miasto i
nie,
prezydent.
Nie, w żadnym wypadku. Według ustawy tylko jest w zakresie finansowania. Nie ma absolutnie żadnego wpływu na program. Natomiast to wynika z ustawy właśnie po to, żeby politycy się tam nie wtrącali i nie robili sobie...
Mógł i powołał
i ona działa. Natomiast problemem w statucie był zapis konieczności organizowania imprez, w tym organizowania imprez w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. No i tutaj widać, że rzeczywiście jakby ten zapis miał na myśli to, co się wydarzyło. Dla mnie ja jestem bardzo zdziwiona naprawdę, że pan prezydent się koncentruje na tym, kto co powiedział. Dla mnie nie są istotne te słowa, tylko to, o czym one mówią, tak? A mówią o tym, że zostały tam, że były tam popełniane czyny, jak sam pan redaktor tutaj raczył wspomnieć, które są objęte zapisami kodeksu karnego, więc ja bym się nie skupiała na tym, jak to śpiewał Kazik, niech się wstydzi ten, co robi, a nie ten, co widzi. Bo to, że pan dyrektor odchodząc i nie mając już w tej chwili nic do stracenia, powiedział, jak jest, tak? A jeżeli tak mówi, to sądzę, że dowody ma z informacji jakby z drugiego obiegu, wiem, że są nawet zdjęcia tych produktów z tymi wydrapanymi datami ważności, to ja bym się skupiła na tym, żeby się zastanowić, czy tak rzeczywiście nie było. Bo Filharmonia Gorzowska to jest marka sama w sobie i nie zgodzę się z tym, że nie ma szczęścia do dyrektorów. Ma szczęście do dyrektorów, tylko miasto tego nie docenia, bo my cały czas produkujemy i nie wyciszamy sytuacji, które powodują właśnie takie konflikty. I ja bym tutaj się skupiła na tym, żeby zapobiec takim działaniom i zapobiec sytuacjom, które mogą wpływać na to, że dyrektorzy jeden za drugim odchodzą. To jest problem. Więc no, mnie dziwią słowa prezydenta, że słowa godzą w miasto. To nie słowa godzą w miasto, tylko działania. Tak? Jeżeli one rzeczywiście miały miejsce, no a jakby charakter i temperament pani Grażyny Wojciechowskiej, również słownictwo, jakim się posługuje, są powszechnie znane i nie ma co udawać, że tak nie jest, to tutaj ja bym gdzie indziej skierowała środek ciężkości dla rozwikłania tej sytuacji. Przykro mi, że odchodzi dyrektor. To był dobry dyrektor i rzeczywiście Filharmonia, jak się zorientować w opiniach w kraju, także na świecie, bo przecież my filharmonicy gorzowscy za granicą również prezentowali swoje talenta, ma bardzo dobrą opinię. I tutaj nie widzę możliwości takiej, żeby przez to, że pan były dyrektor coś powiedział, działania wieloletnie i talent i ciężka praca gorzowskich filharmoników została w jakikolwiek sposób zniweczona. Raczej są to zarzuty tutaj do działań organizacyjnych. I tu bym oczekiwała od prezydenta skierowania środka ciężkości działań.
Sebastian Pienkowski.
Znaczy ja jako radny czuję się bardzo niezręcznie, ponieważ no, sytuacja, do której nigdy nie powinno dojść, ujrzała światło dzienne. Tak? Ja swego czasu też pisałem do Lubuskiej taką opinię po tym właśnie zamieszaniu przy poprawianiu zapisów i powoływaniu rady, żeby panowie się spotkali, czyli pan prezydent i pan dyrektor, i po prostu po męsku porozmawiali, wyjaśnili, zaproponowali jakieś wyjście z sytuacji, ponieważ ten kontrakt pana dyrektora Wróbla obowiązywał jeszcze 2 lata najbliższe. No ale jak widać z tego, co się dzieje, tak się nie stało. Tu pan wspomniał o jednym zarzucie. No, są jeszcze inne przepisy kodeksu karnego, bo jest coś takiego jak artykuł 160, kto naraża człowieka na bezpośrednie zagrożenie życia czy zdrowia, no to też ponosi odpowiedzialność. I tutaj pan dyrektor jako urzędnik, każdy zresztą nas, bo my jako radni jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, ma obowiązek, jeżeli takie podejrzenie, tak, bo to nie jest jeszcze przestępstwo, bo nikt go nie udowodnił. Jeżeli jest takie podejrzenie, to no ma obowiązek zgłosić to podejrzenie popełnienia ewentualnego przestępstwa do odpowiednich organów państwa. I jeżeli ktoś publicznie się tak wypowiada, no to myślę, że to zrobił. Jeżeli tego nie zrobił, no to powinien to przynajmniej na piśmie gdzieś zgłosić, czyli do prezydenta. No, ja mam za mało informacji, żeby to jasno ocenić. Dzisiaj, tak jak pan redaktor powiedział, jest słowo przeciwko słowu. Mamy kolejną niechlubną jakby, może nie aferę, no ale pewną sytuację, która Gorzowowi nie przynosi, mieszkańcom Splendoru. No i to też niedobrze świadczy o władzy wykonawczej naszego miasta, bo po prostu dopuszcza się do takich sytuacji, a powinno się rozmawiać, żeby te konflikty rozładowywać. I jeżeli były zgłaszane te problemy przez dyrektora, a z tego co dyrektor mówi były, no to teraz pytanie jest, jeżeli były na piśmie, no to wszystko jest okej. Okay. Jeżeli nie było na piśmie, to za chwilę usłyszymy, że te problemy nie były zgłaszane. No i mamy problem, tak? Kto ma rację? No i ja nie jestem dzisiaj w stanie rozstrzygnąć jako radny, zresztą nie do tego jestem, by to rozstrzygać, więc sytuacja jest po pierwsze taka, że nigdy nie powinno do niej dojść, bo gdyby normalnie ludzie ze sobą rozmawiali, to by do niej nie doszło. Jeżeli doszło, trzeba wyciągnąć wnioski i rozwiązać tę sytuację na przyszłość, a jeżeli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, to osoby, o którym to wiedzą i głośno o tym mówią, powinny to zgłosić do odpowiednich organów. I tyle w tym temacie.
Ja pamiętam, wczoraj zapytałem pana dyrektora Wróbla, czy prawdą jest, że nie rozmawiał z prezydentem, a prezydent z kolei powiedział, że o całej sprawie dowiedział się z mediów, jeśli chodzi o chęć odejścia w ogóle z Filharmonii. No i pan dyrektor odniósł się do tego, że pan prezydent nie miał czasu na spotkanie, a prosił go wielokrotnie o to. No to też takie słowo przeciwko słowu i gdzieś ta prawda jest, ale to nie nam rozstrzygać, gdzie ona jest.
Ale z tego co wiem, tam sekretariaty się chyba komunikują ze sobą w sprawie omawiania wizyt, więc myślę, że to do tego też można dojść, tak? Czy były telefony i próby. No, ale to myślę, że to jest mniej istotne. To nie chodzi o to, kto z kim jak rozmawia, tylko co się wydarzyło.
Koleżanka tutaj przytoczyła ustawę, która mówi o autonomii stuprocentowej. Ja do końca się z tym nie zgadzam, bo to jest instytucja miasta i nie może być też z kolei tak, że jeżeli miasto miasto zleca jakąś bardzo ważną jakąś sytuację, gdzie chce, żeby na przykład, przypomnę państwu, że uroczysta sesja nie odbyła się właśnie w Filharmonii, bo pan dyrektor się nie zgodził na ten czas, żeby uroczysta sesja, która zawsze była w Filharmonii, nie odbywała się w Filharmonii.
Jurku, samorząd tylko organizuje lokal. Nie ma prawa tam.
Okej, ale jeżeli jest taka sytuacja, że wcześniej jest informowany, gdzie to już jest tradycja, że my zawsze mieliśmy uroczystą sesję w Filharmonii.
Ale pan dyrektor to wyjaśniał, zgłoszony termin.
Nie, ten termin był zgłaszany zdecydowanie wcześniej, bo ja tą sytuację znałem i wiem, że tak nie było. Wydaje mi się, że taka współpraca musi istnieć, bo jednak pewne wydarzenia, które też organizuje miasto, muszą się odbyć w Filharmonii. Ja tak widzę.
To nie jest sala do wynajęcia. To nie jest sala do wynajęcia.
Ale proszę mnie nie przerywaj, bo widzę, że.
Ale to ci mówię, że ustawa o tym mówi. No.
Ustawa ustawą, a Filharmonia.
Aha, a Filharmonia musi być
miasto i prezydent prezydentem. I uważam, że, absolutnie to musi być w sposób normalny rozstrzygany, bo to nie chodzi o to, żeby ktoś komuś na złość robił, tylko jeżeli są pewne rzeczy, to jest, tak jeszcze raz powtarzam, że to jest instytucja kultury, instytucja podległa prezydentowi, instytucja miasta.
Nie podlega, miasto jest tylko organizatorem, Jurek.
Boże. Ja proponuję, rozstrzygnijcie państwo to po programie.
Ustawa ustawą, a życiem. Ja wiem, co mówi ustawa i mówi o autonomii, ale uważam, że musi być współpraca miasta z Filharmonią i koniec. No tak jest po prostu moje zdanie. I nie do końca też się zgadzam z tym, że to była jedyna przyczyna odejścia dyrektora Wróbla, bo też rozmawiam z muzykami Filharmonii. To nie jest tak do końca, że tam współpraca była dobra, bo wiem, że muzycy również mieli bardzo dużo zastrzeżeń co do działalności dyrektora i też były nieporozumienia. Także to nie jest do końca tak, że była jedna przyczyna tego, że dyrektor Wróbel zrezygnował sprowadzenia Filharmonii i myślę, że być może, że to była główna przyczyna, ale wiele innych rzeczy również zdecydowało o tym, że nie mamy na dzień dzisiejszy dyrektora i myślę, że teraz, bo przypomnę jeszcze, pan dyrektor Wróbel jeszcze 2 lata miał pełnić funkcję dyrektora Filharmonii. No i teraz mamy taki pad, że rzeczywiście trzeba ogłosić konkurs i szukać człowieka, który by rzeczywiście tą Filharmonię prowadził na wysokim poziomie, żeby to takich afer więcej nie było.
Głównym problemem Filharmonii jest to, że są radni, którzy uważają, że mają prawo się wmieszać w jej wewnętrzne sprawy, a nie mają prawa. Miasto jest organizatorem dla instytucji kultury.
To się zgadzam, absolutnie.
A w ustawie nie ma nic o tradycji, tak? Że zawsze była taka tradycja. No, podobno, podobnie wynik finansowy Filharmonii też nie uwzględnia tradycji.
No. No ale Filharmonia pożera około 6 milionów złotych. No jest tyle pieniędzy zapisanych
w budżecie. A ile jest
zapisanych
w budżecie?
5.
No,
pomimo tego, że było obiecane wcześniej, że nie będzie spadku tej dotacji, a jest o milion mniej. Tak.
No ale to są bardzo duże pieniądze.
Liczymy
i tutaj
na
musi
to, że marszałek coś da z Tadeuszem Jędrzejczakiem na czele.
Miasto o podobno tyle pieniędzy... pan Tadeusz Jędrzejczak powiedział, że w budżecie województwa lubuskiego są jakieś rezerwy na zadania,
czyli,
którymi miasto miało...
Czyli moja walka w czasie wyborów.
My wszyscy zwróciliśmy się akurat nie przecież i do marszałka, i do ministra kultury, żeby Filharmonia nasza była dofinansowana, bo to jest przecież takie stanowisko wspólnie przecież przygotowaliśmy i wysłaliśmy. I myślę, że trzeba zawsze słuchać ludzi, słuchać informacji i współpracować dobrze, a nie tutaj stawiać sprawy na ostrzu noża, bo na tym jeszcze nikt nie wygrał, a wręcz odwrotnie.
W takim razie pozostaje nic innego mi, jak zamknąć ten temat, ale myślę, że to jest temat, który będzie jeszcze przez dłuższy czas powracał na forum mediów, bo jak państwo zauważyliście, wszystkie ze stron zapowiedziały, że nie pozostawią tego bez odpowiedzi.
Zgadzam się z jednym z koleżanką Martą, że radni nie powinni w taki sposób reagować i w taki sposób dyskutować. W ogóle nie tylko chodzi o Filharmonię, ale z innymi instytucjami, bo wiele sytuacji jest takich, że no niektórzy, że tak powiem, w instytucjach miejskich po prostu no, wymuszają pewne działania i to jest no, nieładnie, że akurat w taki sposób wykorzystuje się pozycję radnego.
To jest nielegalne.
Dobrze, to była pierwsza część politycznego podsumowania tego dnia. Teraz krótka przerwa. Powracamy za kilka minut.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie w studiu Trójka Radnych. Marta Bejnar-Bejnarowicz, Sebastian Pieńkowski i Jerzy Sobolewski. Pierwszą część naszego spotkania zdominowała rozmowa o tym, co dzieje się w Filharmonii. Na linii dyrektor Filharmonii, odchodzący dyrektor Filharmonii, a prezydent miasta i radna Grażyna Wojciechowska też w tej rozgrywce jest uwzględniona. Tak więc tutaj trzy strony. Trzy różne zdania i na pewno dalszy ciąg sprawy będzie. A teraz zmieniamy już temat uchwałą, którą państwo podjęliście w Gorzowie po 23. Nie będzie można kupić już alkoholu. Uchwała wejdzie w życie, zdaje się, w grudniu. W państwa ocenie to ograniczenie, bo zakładam, że jeśli głosowaliście na tak, będzie miało wpływ na mniejsze spożycie i konsekwencje z tego wynikające, bo jeśli tak uważacie, to dlaczego tak uważacie? Bo w restauracjach i w barach alkohol będzie można nadal kupować, a ja rozumiem intencję jakby uchwały, bo jest oczywista, tylko czy jej praktyczna realizacja, no chociażby w tygodniu, nie jest przepisem martwym. Zaczyna teraz Marta Bejnar.
Nie jest przepisem martwym, dlatego że ta regulacja, tak jak pan redaktor powiedział, nie dotyczy lokali gastronomicznych, dlatego że nie w nich leży problem. Tak? Jeżeli ktoś spożywa alkohol w lokalu gastronomicznym na miejscu, tam gdzie jest ten alkohol sprzedawany, to nie ma potem z tym kłopotów takich, że on powoduje burdy, tak? Bo z lokalu się, jak się zamyka lokal, się jedzie do domu, wsiada w taksówkę i nie ma problemu. Problemem są sprawy, które są, do mnie jest zgłaszanych przynajmniej raz w tygodniu, jest jedna sprawa osób, które mieszkają w okolicy sklepu nocnego, które już niemalże ze łzami w oczach, to są często starsze panie, cały czas mnie proszą, niech pani coś zrobi, my nie możemy tutaj żyć. To są, nie powiem jakie słownictwo, bo jesteśmy na antenie, to są powybijane szyby w przystankach, rzucanie śmietnikami, bo o ile sobie jeszcze tam przez cały wieczór popiją pod tym tak zwanym nocnym, tak, gdzie też to nie powinno być dopuszczone, żeby pod sklepem się odbywało tak zwane centrum kultury, o tyle po 23 to już jest po prostu dopijanie się. I potem są wynikające z tego zniszczenia. Druga sprawa, interwencje policji i straży miejskiej, których koszty są ogromne i to ma miejsce codziennie. To się nie odbywa w weekendy czy od święta. To ma miejsce codziennie. Jeżeli panie z Kocynierów Gdyńskich dzwonią do mnie, pani Marto, nie możemy otworzyć wieczorem okna, bo pod oknem stoją, palą papierosy, klną jak szewcy, a potem jeszcze jak jest pierwsza, druga w nocy, bo latem jest cieplej, to jest po prostu taka burda, że się nie da funkcjonować. Na Słonecznym to samo. Co krok jest sklep z dostępnością alkoholu. Osoby, które mają w domu taką osobę z problemem alkoholowym, też dzwonią do mnie i mi tłumaczą. Pani Marto, wysyłam męża po bułki, on wraca pijany. I to jest pierwszy krok, który ograniczenie sprzedaży po 23, który ograniczy te niedogodności i koszty z nimi związane, jakie są powodowane przez osoby, które po tej godzinie, pomimo tego, że już są pod wpływem, jeszcze sobie dokupią, jeszcze się dopiją i jeszcze pójdą. Jak ktoś chce pić w lokalu, nie ma sprawy. W lokalu jest pod kontrolą, nikt tam nie pozwoli na to, żeby zdemolować lokal. Natomiast to wszystko się dzieje na gorzowskich ulicach i o ile przyjemności są sprywatyzowane, czyli ma tylko dana grupa, która sobie tam wypije, o tyle koszty tego są ogromne i są uspołecznione, czyli wszyscy je ponosimy.
Sebastian Pieńkowski.
Ja mam dużą satysfakcję, bo ja przypomnę, że ustawa, która dała instrumenty samorządom, weszła w styczniu 2018 i ja jako przewodniczący rady wtedy rozmawiałem już z prezydentem, żeby zaproponował pewne rozwiązania, między innymi to, co ostatnio weszło, czyli poza ograniczeniem punktów, liczby punktów w Gorzowie, także brak sprzedaży w czasie nocnym. Niestety na sesji majowej pan prezydent właściwie nic nie zaproponował, poza tym, że na bulwarze wtedy pamiętam przeciwko PiS głosował, żeby można było spożywać alkohol. No ale cieszę się z tej przemiany, zwłaszcza wszystkich radnych, bo my jako Prawo i Sprawiedliwość często zabiegamy w każdej kadencji właściwie o to, żeby ograniczać sprzedaż alkoholu w Gorzowie. I to jest bezdyskusyjne. To, co powiedziała pani radna, to są koszty społeczne, to są koszty zdrowotne obywateli. To jest, pamiętam dyskusję, już nie będę przytaczał imienia, nazwiska. To jest ograniczenie wolności, ale nie tak jak jeden z radnych mi kiedyś powiedział, jego wolności, tylko właśnie tych, którzy nie piją, tak? Tych, którzy chcą spokojnie przejść przez miasto bez przekleństw innych, zaczepiania. Więc to jest, jak ja wtedy twierdziłem, ograniczenie mojej wolności. I cieszę się, że Rada jednogłośnie, to chcę podkreślić, to zaproponowała. Myślę, że mieszkańcy w pewnym momencie docenią to i przyznają nam rację, zwłaszcza ci, którzy na dziś na przykład są przeciwni i twierdzą, że to jest ograniczenie ich wolności. Jeżeli ktoś chce spożyć alkohol, to jest tyle tych punktów w takich godzinach czynnych, że można się spokojnie zaopatrzyć. Ja dalej uważam, że te punkty powinniśmy ograniczać, no i w przyszłości będziemy dążyć do tego, żeby ta ilość punktów też w Gorzowie spadła.
Pan wie, że jest taka zależność. Wolność to odpowiedzialność.
Dokładnie.
Jerzy Sobolewski.
Tak jak pan redaktor powiedział, że intencje są dobre, prawda? Myślę, że intencje nas radnych są dobre, a powodowane tym, o którym tutaj przed chwilą była mowa, bo przede wszystkim mieszkańcy się bardzo nam tutaj żalili, że właśnie są sytuacje patologiczne pod punktami i to właśnie w nocy. Także to jest bardzo ważny powód. A druga sprawa to jednak restauratorzy, którzy będą prowadzili dalej taką działalność, jaką prowadzili, to też zyskają, bo było do tej pory tak, że ktoś kupił sobie w Żabce, poszedł do restauracji, zamówił piwo i sobie siedział tam już na rauszu, że tak powiem. I restauratorzy z tego nic nie mieli, czyli też jakaś korzyść finansowa będzie dla ludzi, którzy prowadzą swoje bary, restauracje w centrum Gorzowa. Była sonda przecież przeprowadzona chyba, gdzie były podzielone opinie, tak mniej więcej 50 na 50 jest, czy to była dobra uchwała, czy źle, ja, czy zła. Ja jestem generalnie przeciwko zakazom w jakiejkolwiek dziedzinie, ale tutaj no, ograniczenie wolności, jak ktoś tam mówi, no to akurat daj Boże, żeby takie ograniczenie wolności dotyczące alkoholu tylko funkcjonowało, bo przypomnę Państwu, że w Polsce w wielu miastach już coś takiego istnieje i w wielu też państwach w Europie, chociażby w Irlandii, która jest państwem bardzo katolickim, a nie można kupić alkoholu, jest zakaz sprzedaży w ogóle i spożywania. Także to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś wyspą, która sobie coś tam wymyśliła, ale jednak te skutki społeczne być może, że będą. Inicjatywę tą podjął nasz kolega radny Tomek Manikowski, który no, ma swoją osobistą historię związaną właśnie z alkoholem. Bardzo, bardzo się zaangażował w tę sprawę. Ja widziałem z jaką no, werwą, jak z jaką ambicją to robi, żeby to przeszło. Miał naprawdę bardzo poważne argumenty, które mnie osobiście przekonały i nasz klub. I tak jak koledzy tutaj, koleżanka i kolega powiedzieli, że wszyscy zagłosowaliśmy za tym. Daj Boże, żeby te intencje nasze i to, co uchwaliliśmy, rzeczywiście wpłynęło na to, że no, ta kultura spożywania alkoholu przede wszystkim no, u nas jakby się polepszy.
Dobrze, i teraz jeszcze jeden temat przed nami. On jeszcze też będzie powracał, bo to kwestia budżetu, którą chcę jeszcze poruszyć. Przyszłorocznego budżetu. Budżet rekordowy, ponowny rekord. Oscylować będzie w granicach 960 milionów. Wydatki to ponad 100 milionów. Przepraszam, wydatki to ponad 1 100 000 000. Tak jest. Do najważniejszych inwestycji tutaj można zaliczyć rozpoczęcie budowy drogi, modernizacji drogi krajowej 22, hali sportowej przy Słowiance. No, sesja budżetowa jeszcze przed państwem, przed nami, ale no, teraz mogę już tak otwarcie zapytać o ocenę tych liczb, kierunków w budżecie, tego co państwo tam już zauważyliście, a w zasadzie nie zauważyliście, a chcielibyście zauważyć, bo budżet zakładam, że już w waszych rękach jest ten projekt budżetu. No i teraz Sebastian Pienkowski pierwszy.
No budżet rzeczywiście, radni pracujemy nad nim. Prezydent zawsze ma trudną rolę, żeby zaproponować budżet, który wszystkich zadowoli, bo takiego budżetu nigdy nie wymyślił. Przypominam, że w każdym budżecie miasta czy państwa są tak zwane wydatki sztywne, które muszą być i to pole manewru każdej władzy wykonawczej jest nieduże. Ja cieszę się, że są takie inwestycje, na które czekamy. Tak jak pan wspomniał, hala sportowa, stadion lekkoatletyczny, czyli ta infrastruktura sportowa, na które są pieniądze z zewnątrz, z rządu, za którymi się nabiegaliśmy, mówiąc kolokwialnie. I w końcu trzeba je skonsumować, żeby nie przepadły. Tak samo z Unii, od marszałka. Tych pieniędzy nie wolno stracić i uważam, że tutaj pan prezydent proponuje no niestety deficyt, no ale mówiąc krótko, no jest to niezbędne, żeby nie stracić tych pieniędzy, więc ja to z jednej strony rozumiem. Z drugiej no chciałby, żeby się tych pieniędzy było jeszcze więcej, no ale trudno, żeby w tej sytuacji było ich więcej. Ja taką mam analizę, dotarłem do takich danych, że przez to, że mamy wzrost gospodarczy, mocno wzrosły wpływy na przykład z PIT-u w roku 2018, to jest prawie 18 milionów, o 13%. Także jeżeli Polska się rozwija, to tych pieniędzy w budżecie jest więcej i mam nadzieję, że ten budżet zostanie zrealizowany w pełni, zwłaszcza w tej części inwestycyjnej.
Marta Bejnarowicz i budżet.
Tak, tylko wpływy nam wzrosły, a trzeba uczciwie powiedzieć, że koszty są dużo większe, nie? Bo będziemy mieli dużo więcej, dużo większe pieniądze musimy przeznaczyć na edukację ze względu na to, że wzrosły pensje nauczycieli, natomiast nie wzrosła subwencja. Też ceny prądu są bardzo wysokie, no i jednak mamy ten niedobór z podatku dla osób poniżej 26 roku życia, to tam w tym roku było chyba 18 milionów, w przyszłym też 18. Już teraz mówię z pamięci, nie mam tutaj dokładnie przed sobą tych kwot. No wydatki bieżące to jest aż 736 milionów, więc to jest bardzo dużo. My nie mamy tak naprawdę pola manewru w jakimś znaczącym zakresie. No i ten deficyt jest finansowany z kredytu. Co prawda kredyt jest z EBI, czyli z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który jest bardzo nisko oprocentowany, więc rzeczywiście tutaj jest to, że tak powiem, na rynku kredytowym dosyć duża okazja. Natomiast to są kredyty przeznaczone tylko na inwestycje, a jak wiadomo inwestycje, znaczy po pierwsze kredyty trzeba będzie spłacić, tak? To już jest drugie 100 milionów, bo pierwsze spożytkowaliśmy w poprzednim roku, w 19, teraz na 20 będzie kolejne 100 milionów z tego kredytu. No i te kredyty po pierwsze trzeba będzie spłacić, a po drugie rzeczy, które wybudujemy utrzymać, tak? Widać po samej przemysłówce, że nie są to proste sprawy, tak? Bo o ile przemysłówka, jak pan prezydent tam argumentował, była zakupem na stawkach korzystnych, o tyle widzimy, że już na 20 rok mamy ponad 8 milionów na sam remont kilku pięter, tak? Czy jakiejś tam części tej przemysłówki, więc jakby te kwoty widać, a ona jeszcze nie jest użytkowana. Także z inwestycji, które są wątpliwe, no to ta przemysłówka. Ja już się wypowiedziałam też na temat zakupu bandy na Stadion Żużlowy, bo Stadion Żużlowy jest wynajmowany na bardzo preferencyjnych warunkach i organizacja, która organizuje zawody, musiałaby już to wziąć na siebie. Jeżeli chodzi o renowację murów obronnych, też zadawałam pytanie na komisji, bo jakiś czas temu był robiony gruntowny remont, w tej chwili znowu musimy przeznaczać na to pieniądze, czy pan prezydent chce, tak? No i kwestia węzła przesiadkowego, na który w mojej ocenie jest po pierwsze w złej lokalizacji, a po drugie jego projekt pozostawia wiele do życzenia, przede wszystkim ze względu na brak pętli tramwajowej, co spowoduje, że przez to, że mamy za mało tramwajów dwukierunkowych, na przykład Piaski nie będą bezpośrednio skomunikowane z dworcem. Ale jest też kilka inwestycji, które według mnie są warte pochwały. W końcu są pieniądze na przynajmniej szczątkowy, ale jednak remont MOS-u, Miejskiego Ośrodka Sztuki, gdzie jest przewidziane tam, są przewidziane środki na instalację elektryczną, która jak wiadomo się pali. Już w tej chwili są z nią poważne problemy powodujące zagrożenie dla użytkowników. No ale też są tam wypadające okna, które się trzymają w tej chwili tak zwaną gumę do rzucia i też trzeba było na to przewidzieć pieniądze, a tutaj nie ma. I są wpisane do budżetu wszystkie inwestycje z budżetu obywatelskiego, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, co oznacza, że mieszkańcy jednak mają potrzeby targetowane na trochę inne kierunki niż inwestycje pana prezydenta. Dobrze, że jest remont kombatantów, kosynierów gdyńskich, no i przede wszystkim rzeczy, które dotykają nas bezpośrednio, to jest zmiana ogrzewania w przedszkolu miejskim numer 16. Już nie będzie tego kopciucha na Piaskach, który na czarno tam od rana smolił całe osiedle, także szkoła podstawowa 12 na dobre i szkoła podstawowa numer 1 i są przewidziane środki, zakup autobusów elektrycznych i system zrównoważonego transportu miejskiego 62 miliony to bardzo dobrze. No niemniej jest to jakby są to rzeczy, które są kontynuacją. Także tutaj jakby takich wielkich rozwojowych skoków nie widzę, nic się tutaj nie dzieje takiego, co mogłoby spowodować jakąś taką dramatyczną czy drastyczną zmianę na plus, także no tak trwamy z godnością.
Jerzy Sobolewski. Nie ma drastycznych zmian na minus.
To jest prowizorium na razie budżetowe. My na tym pracujemy. Mam jeszcze 3 tygodnie, żeby doprowadzić to, ten nasz budżet na nowy rok taki, żeby w sumie troszeczkę chociaż zadowolił mieszkańców Gorzowa, nas radnych. Jesteśmy przecież ludźmi, którzy słuchają i chcą budować rzeczy na swoich osiedlach i w Gorzowie, te rzeczy, które mieszkańcy do nas zgłaszają, bo rzeczywiście te duże inwestycje pochłaniają bardzo dużo pieniędzy. Chociaż, mówię, ta kwota jest taka dosyć imponująca, ponad 340 milionów na inwestycje, to jest bardzo duża kwota, ale brak mi tych małych, drobnych, takich osiedlowych inwestycji, które właśnie nie mogą być zrealizowane ze względu na to, że te wszystkie inwestycje duże i wszystkie sztywne wydatki, jak oświata, sprawy społeczne czy instytucje, które działają w mieście, pożerają praktycznie większość pieniędzy z tego budżetu. I tutaj trzeba się zastanowić, żeby te małe inwestycje drobne były również na naszych osiedlach, bo to jest
teraz
bardzo,
praktycznie
bardzo
tylko budżet
ważne.
Obywatelski jest
budżet obywatelski
całe
szczęście, mamy ponad 5 milionów no i to jest rzeczywiście wielka zdobycz. Przypomnę pani radnej, że to Platforma Obywatelska budżet obywatelski uchwaliła, także
bardzo serdecznie wam dziękuję.
Miała większość w Radzie.
Cieszę się bardzo, że to bardzo dobrze funkcjonuje, ale tutaj kolega Pieńkowski wspomniał o tym, że Polska się rozwija, ale muszę dodać, że samorządy niestety się zwijają, bo jeżeli my mamy stratę spowodowaną obniżeniem pierwszego progu podatkowego o 1%, zwolnienia z płacenia podatku dla osób 26 roku, mamy stratę prawie 19 milionów do naszego budżetu. Jeżeli za energię,
w tamtym którą, roku i w 20 taka sama
dokładnie i taka sama sytuacja będzie, jeżeli mamy za energię, którą premier powiedział, że nie będzie podwyżki, a są i nie ma rekompensaty za tą energię, są kwoty, jeżeli do oświaty brakuje nam subwencji 19 milionów i wszystkie zadania zlecone również kosztują. Także my mamy w sumie prawie 40 milionów straty, jeżeli chodzi o samorząd, a wpływy, skutki podwyższenia podatku, o której tutaj nie mówiliśmy, od nieruchomości zgodnie z projektem uchwały, dadzą kwotę około 4 milionów, czyli odzyskaliśmy 4 miliony, a mamy jeszcze 36 milionów strat, jeżeli chodzi o samorząd nasz gorzowski. Także chciałbym, żeby te rzeczy, które rząd robi, bo wrócę do tej reformy nieszczęsnej, która kosztowała samorządy bardzo duże pieniędzy i tak samo chodzi o energię i wiele innych rzeczy. Skutkuje to, że samorządy mają troszeczkę mniej pieniędzy, ale mam nadzieję, że my to sobie z tym poradzimy, ale trzeba to niestety wziąć pod uwagę, bo to są bardzo duże pieniądze, które samorząd w ciągu jednego roku budżetowego traci. Także myślę, że wypracujemy ten budżet taki, żeby rzeczywiście wszystkie kluby były zadowolone, a takim nowym jeszcze dodam jedną rzecz, jest to, że prezydent przeznaczy pewną pulę dla radnych pieniędzy, którzy będą decydowali na jakieś małe, drobne inwestycje. Każdy radny dostanie kwotę, która spowoduje, że będziemy mieli jakieś możliwości korzystania z drobnych tutaj inwestycji takich właśnie osiedlowych. Dziękuję.
Ja odwrócę. Pierwsze słyszę o jakichś propozycjach dla radnych. Panie radny, ja nie dostałem takiej propozycji. Zresztą uważam, że nie powinienem dostać, bo co to ja mam decydować o jakichś pieniądzach jako radny. Decydujemy jako rada. Drugie, no pan powiedział, panie radny, że się samorządy zwijają. No w samorządach w większości rządzi Platforma lub związani z nią ludzie, więc nie dziwne, że się zwijają.
No, szkoda,
ja przed chwilą powiedziałem, że PIT mocno wzrósł i 18 bodajże milionów w 2018 jest więcej w budżecie, więc to się podejrzewam bilansuje, więc nie ma takich cel dla samorządów, a z drugiej strony, no wie pan, są pewne wybory. No ja wolę, żeby obniżać podatki z 18 na 17 i mniej płacić jako Sebastian Pieńkowski, niż martwić się o to, jak prezydent zarządza miastem. To już jest jego problem i jeżeli jest dobre rozwiązanie dla 37 milionów Polaków, no to znaczy, że mam być przeciwko wszystkim, jak obniżamy im podatki. No trochę dziwne to rozumowanie, że to działa na niekorzyść samorządu, a przecież samorząd to obywatele, a obywatele właśnie dostali prezent od rządu, bo obniżono im podatki.
Ja bym tylko chciała jeszcze jedną rzecz powiedzieć przy okazji, bo tu rozmawiamy dużo o pieniądzach na prąd. Jakiś czas temu, około pół roku miałam okazję rozmawiać z panią prezydent Klimek, to jest pani prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Ostrów Wielkopolski podjął decyzję, że ukierunkuje się na samowystarczalność energetyczną i chcą stworzyć własny miejski system energetyczny i to przedsięwzięcie obejmuje budowę inteligentnego systemu zarządzania energią oraz rozwój elektromobilności w oparciu o indywidualne źródła energii, ale także miasto inwestuje we własne farmy fotowoltaiczne, wiatraki, tak potocznie mówiąc, tak produkujące energię i już są na dobrej drodze i oszczędności są około 400 milionów rocznie, więc to są ogromne pieniądze, bo miasto może wytwarzać, tak, czy w porozumieniu ze spółkami lokalnymi, które się zajmują dystrybucją i produkcją prądu. Ja bym tutaj się zastanowiła, czy w obecnej sytuacji, kiedy wiadomo już, że te koszty energii elektrycznej będą tak duże i taki znaczący będą miały wpływ na nasz budżet.
Na wiatraki, na inwestycje takie.
No ale jeżeli my już mamy 9 milionów braków samych, no to za 9 milionów jesteśmy w stanie naprawdę zacząć dobrze. I tym bardziej, że mamy elektryczne autobusy i mogłyby być one ładowane już z tych stacji ładowania zasilanych przez różnego rodzaju inwestycje, że tak powiem paramiejskie, tak? Bo to wszystko jest w porozumieniu ze spółkami i tak dalej. Także to nie sam samorząd jest jakby producentem tego prądu. Ale wydaje mi się, że kierunek wart rozważenia.
Zawsze możemy zaporę na Warcie wybudować.
Będzie woda.
Woda jest.
Będzie być naturalne źródła energii. Słusznie. To tyle, jeśli chodzi o polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Pięknie Państwu dziękuję. Była z nami Marta Bejnar-Bejnarowicz, szefowa klubu Kocham Gorzów.
Dziękuję, miłego dnia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
I wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.